Miłe siostry, drodzy bracia, drodzy przyjaciele. Chciałem z przyjemnością przekazać wam pozdrowienia ze zboru w Krakowie od sióstr i braci, którzy pozostali w naszym zborze, którzy dobrze znają to miejsce, znają nas wszystkich. Serdecznie i ciepło o nas tutaj myślą i pozwólcie, że jako pozdrowienia przeczytam werset z pierwszego listu Piotra, 5 rozdziału. Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim, którzyście w Chrystusie. Z pewnością, braterstwo, zgodzicie się, że niewielu rzeczy możemy być w naszym życiu pewni. Nie, o niewielu rzeczach możemy powiedzieć, że na pewno się odbędą, ale do takich rzeczy, które na pewno się odbywają, to jest konwencja w Andrychowie. I myślę, że właśnie do tego miejsca najczęściej udajemy się. Do tego miejsca najczęściej kierujemy nasze konwencyjne kroki. Jest to wyjątkowe uczucie dla mnie, bo lubię być w miejscach dobrze mi znanych. To bycie w miejscu dobrze znanym związane jest z tym, że człowiek najbardziej obawia się w sumie tego, co jest niewiadome. Nawet pomimo tej wiary, że jesteśmy przekonani, iż jeżeli nie wszystkimi rzeczami, to znaczną częścią rzeczy w naszym życiu kieruje Pan Bóg, to jest nam raźnie, zdążając do miejsca, które wiemy, jak wygląda, wiemy, czego się spodziewać, czyje uśmiechy nas przywitają. I takimi miejscami są konwencje. Nasze konwencje. Każda konwencja składa się zasadniczo z dwóch etapów. My wszyscy tutaj, jak jesteśmy, zauważamy, korzystamy z tego drugiego etapu, etapu kulminacyjnego, wieńczącego etapu. Korzystamy z społeczności danego dnia konwencji, wykładów, braterskich rozmów, wspólnych posiłków. Jednakże, żeby do tego doszło, potrzebny jest o wiele dłuższy okres. Okres przygotowania do takiego spotkania. Potrzebny jest okres pracy. Pracy i organizacyjnej, pracy, podczas której zapraszamy tu wszystkich, obmyślamy plan, rezerwacje, zwykłe, wydawać by się mogło, codzienne sprawy organizacyjne. I te wszystkie działania i w sferze ducha, i w sferze ciała wykonane na okazję takiej konwencji możemy nazwać jednym słowem praca. Właśnie na ten temat chciałbym się z braterstwem dzisiaj takim rozważaniem podzielić. Na temat pracy. Co prawda wydaje się, że bezpośrednio nie będzie to nawiązywać do tematu, do wersetu, który mamy zaproponowany jako wiodący, jako tytułowy, ale pozwoliłem sobie zrobić takie doświadczenie. Myślę, że nie obrazicie się, kiedy użyję słowa praca i włożę słowa tego wersetu. Wszystko mi wolno, ale nie każda praca jest pożyteczna. Wszystko mi wolno, ale nie dam się pracy zniewolić. Powiecie mi, może, drogi bracie Maciek, jest majowa, wolna niedziela, jako taka pogoda jest już cieplej, a my jesteśmy w miłym miejscu, a ty chcesz nam mówić o pracy. To odpowiem trochę przekornie. Tak. Mamy wolny dzień, rzeczywiście korzystamy z gościny, może od wczoraj, u miłych nam braterstwa. Dziś też przyszliśmy, wydawać by się mogło, nie pracować, tylko odpoczywać przy Słowie Bożym. Więc mamy wolny dzień. No właśnie. Tak jak sobie przeliczymy, to tych wolnych dni jest zazwyczaj zdecydowanie mniej niż tych zajętych. Tak przeliczymy, jak ja przeliczyłem, to 45 lat po około 8 godzin to całkiem sporo. Nawet jak z tej pracy odejmiemy miesiąc w roku na urlop, odejmiemy soboty, odejmiemy niedzielę, to z pewnością w naszym życiu średnio pracujemy ponad 30 lat. Po kilkanaście godzin, bo przecież któż teraz pracuje tylko te 8 godzin dziennie? Jakbyśmy policzyli dalej, z całego naszego życia 1/3 życia śpimy. No, te 6-8 godzin wyjdzie ze 25 lat snu. A pozostały czas to przecież niewiele lat. Bo życie człowieka jest ile lat? 70, może 80. Dodamy jeszcze do tego 15-18 lat szkoły, która jest również pracą, to pozostaje nam tylko wolny czas między pracą a snem. No ale tak, do tej pracy jakoś trzeba się dostać, trzeba dojechać, trzeba poświęcić czas na powrót do domu. Coś zawsze robimy w międzyczasie, jakieś sprawunki, załatwiamy sprawy inne. Ile nam w takim razie zostaje tak zwanego wolnego czasu? 1/4 życia, 1/5. A ten czas wolny to zagospodarowujemy czym? Leżymy do góry nogami? No nie. Przecież między snem a pracą też wykonujemy jakieś czynności. Tak więc postawię taką tezę, takie założenie, że praca, którą człowiek wykonuje, której się poświęca, ma kolosalny wpływ na to, kim jesteśmy, jak się rozwijamy, jak dorastamy, jak się starzejemy, co w zupełności prowadzi nas do tego, jakim chrześcijaninem jesteśmy. Jakim jestem ja, jakim jesteś ty, siostro, ty, bracie, jakim jesteśmy wszyscy. Tak więc praca i nasza wobec niej postawa powinna też wreszcie pokazywać, jakim człowiekiem naprawdę jestem. Wyszczególnie kilka cech pracy, funkcji, o których uczy nas Pismo Święte. Nie skupię się na jednym aspekcie, ale zrobię, można powiedzieć, taki pochód przez Biblię, przez wieki i myślę, że też choć troszkę wykroczę poza nią. Na potrzeby notujących nazwałem to rozważanie teologia pracy. Myślę, że warto zacząć od samego początku. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 2 rozdział, 1-3 wersety znany zapis nam przekazują. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w 7 dniu dzieło swoje, które uczynił. I odpoczął dnia 7 od wielkiego dzieła, które uczynił. Pobłogosławił Bóg dzień 7, poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał stworzenia. Pan Bóg odpoczął. Zastanówmy się, po czym Pan Bóg mógł odpocząć? Dlaczego? Czy Pan Bóg się czymś zmęczył? Trudno wyobrazić sobie, żeby tak wszechpotężna istota, jakim jest Pan Bóg, mogła odczuwać zmęczenie. Cały czas stwarzania można przecież nazwać pracą. Czy trwający pewien określony czas, nie wiadomo jak długi czas, czas według Bożego zegara, czas kreacji naszej planety, mógł zmęczyć wszechmocnego Pana Boga? Na to nie odpowiem, czy zmęczył, nie wiem. Ale mogę odpowiedzieć tak na fakt, że Pan Bóg wykonał pewną dużą pracę. Pracę, która była na dodatek jaka? Była dobra. Przyjrzyjmy się definicji samego pojęcia praca. Praca jest to miara wysiłku włożonego przez człowieka do wytworzenia danego dobra. Na początku świata praca jednej wszechpotężnej istoty miała służyć wspólnemu dobru. Wszystko się zgadza. Na potwierdzenie warto dać inną definicję człowieka o nazwisku Smith, który stwierdził tak. Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bezpośredni wytwór jego pracy, bądź to, co nabywa od innych. I jakbyśmy przełożyli tą definicję na, powiedzmy, nasz użytek, to śmiało mogę powiedzieć, że brzmiałaby ona tak. Cała praca Pana Boga była, jest funduszem, która zaopatruje, zaopatrywała świat we wszystkie rzeczy konieczne w życiu, jakie ten świat potrzebuje. Podczas stwarzania świata Pan Bóg więc wykonał ogromną pracę służącą nam aż przecież do dzisiaj. Co więcej, popierał to wszystko stwierdzeniem, że wszystko, co uczynił, było dobre. Tak więc sprawa pracy, tworzenia wydaje się oczywista. Jeżeli taką pracę wykonał sam Pan Bóg, to jest to ona wartością samą w sobie. Tak więc znajdujemy tutaj umocowanie pracy przez samego Stworzyciela. Ulepienie człowieka, jak podaje Biblia Tysiąclecia, jest apogeum tego działania i jednocześnie przekazanie człowiekowi zdolności twórczych, które człowiek miał wykonywać w Edenie, kontynuować pewne dzieło, opiekować się tym dziełem, doglądać. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 2 rozdział, 15 werset. I wziął Pan Bóg człowieka, osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Tak więc pierwsza lekcja. Praca ma prowadzić do dobra. A zrozumienie dobra jest tutaj dwojakie. Po pierwsze, czynienie po prostu porządnych, zadowalających rzeczy. A po drugie, praca, jej wynik ma służyć nam samym, ale ma też służyć innym. Pan Bóg, wykonując pracę stwarzania na wieki, na pracę, którą wykonał na wieki, miał dwa cele. Stworzenie dobrych rzeczy i stworzenie ich dla ludzi. Nie tylko dla siebie. Nie tylko dla swojego Syna, przez którego to wszystko się stało, jak uczy nas święty Jan. Ale nagle, po chwili, można powiedzieć, jak studiujemy Biblię, pojawia się pewne ale. Człowiek ma to do siebie, że bardzo szybko burzy pewne rzeczy. To, co lub ktoś inny lub sam on zbuduje. I ten, można powiedzieć, doskonały taki idylliczny obraz, jaki mamy zapisany, zburzył grzech. Konsekwencją grzechu było pewne przekleństwo, które ustawia postrzeganie pracy przez cały Stary Testament. Praca staje się od tego czasu przykrą koniecznością. Pozbawiony środków do życia człowiek jest zmuszony do opuszczenia raju i udaje się w podróż, która przecież trwa aż do dzisiejszego czasu. 3 rozdział 1 księgi Biblii, 17 do 19 wersetu, takie słowa mamy zapisane. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej, jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Symbol pracy zostaje odwrócony. Praca staje się koniecznością, obowiązkiem. I to, co robi człowiek, niekoniecznie wiąże się z nadawaniem imion zwierzętom w raju. Czy od tego czasu rzeczywiście Biblia przeklina pracę? Czy przeklina trud tej pracy? Fundamentalnym zdaje się być zapis, który znajdujemy przy okazji 10 przykazań. 20 rozdział 2 księgi Mojżesza, 8 do 11. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Prawodawca daje nam tutaj taką informację, że i praca, ale i odpoczynek od tej pracy jest nakazem, jest przykazaniem. Istotne, można powiedzieć, w interpretacji tego przykazania, które mówi wyraźnie, że 7 dzień jest sabat Pana Boga Twego, nie wykonasz pracy ani Ty, ani Twój dom. Oznacza to, że jest czas na Boże sprawy, ale nie oznacza to, że 6 dni mamy żyć bez Pana Boga. Ale o tym myślę, że powiem dalej. Tak więc sam Bóg, przekazując Mojżeszowi przykazanie, określa życie człowieka, które ma się składać z 2 zasadniczych etapów. Z pracy i odpoczynku. Można powiedzieć, że znika ten dramatyczny obraz wypędzonych pierwszych rodziców z raju, rodzącej ziemi, ziemi rodzącej tylko chwasty i ciernie. Poprzez pewną cykliczność odpoczynku co kilka dni i mamy czas właśnie na odpoczynek, czas na coś innego, wyjątkowego, rzadszego niż codzienna praca. A i ona nie ma już tej wartości samej w sobie. Jest potrzebna do podtrzymania naszego życia. Pracować i odpoczywać miał nie tylko człowiek. Prawa Starego Testamentu określają ściśle prawa pracy i odpoczynku. Miał do nich prawo i człowiek, ale i zwierzęta, ale i ziemia. 23 rozdział tej samej Księgi Mojżeszowej, 10 rozdział do 12. Przez 6 lat obsiewać będziesz ziemię swoją i zbierać jej plony. W 7 zostawisz ją odłogiem i nie uprawisz jej. Niech pożywią się z niej ubodzy twego ludu, a tym, co pozostanie po nich, niech pożywią się zwierzęta polne. Tak też postąpisz z twoją winnicą i z twoim ogrodem oliwnym. 6 dni wykonywać będziesz swoje prace, ale 7 dnia będziesz świętował, aby wypoczął twój wół, twój osioł i wytchnął syn twojej niewolnicy i przechodzień. Wytchnienie dla domowników, pracowników jest konieczne, aby po prostu odpocząć. I tu lekcja 2. Praca jest nakazem Bożym, ale i odpoczynek od niej jest nakazem Stwórcy. Zarówno pracownik, jak i pracodawca powinien przestrzegać tego prawa. Podam kilka wersetów ze Starego Testamentu, które może w trochę filozoficzny sposób podchodzą do tematu pracy. Prym tutaj wiodą tacy autorzy jak Dawid i Salomon. Mówią o dniu codziennym. Praca sprawiedliwego wystarczy na życie. Dochód bezbożnego wiedzie do grzechu. Psalmista zapisuje w 104 psalmie takie słowa. Człowiek wychodzi do pracy swojej, aż do wieczora. O, jak liczne są dzieła Twoje, Panie. Tyś wszystko mądrze uczynił. Ziemia jest pełna tych dóbr. Tego dobra, o którym Pan Bóg mówił przy stworzeniu, że było dobre. Można powiedzieć, że ta praca utożsamiana jest z pewną cnotą sprawiedliwości. Możliwością też chwalenia przez nią Bożego dzieła. Czas pracy więc nie jest dniem czasem straconym. Inny fragment mówi o tym, żeby pracę wykonywać starannie. To Salomon. Już ten, który jest niedbały w pracy, jest bratem szkodnika. A jednym z moich ulubionych fragmentów z tych ksiąg jest fragment, który mówi, który sławi kobietę, małżonkę. Dzielna kobieta, trudno o taką jej wartość przewyższa perły. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy i lampa także w nocy nie gaśnie. W bardziej sceptycznym tonie wypowiada się już kaznodzieja, który definiuje słynne stwierdzenie marności. Widziałem także, że wszelki trud i wszelkie powodzenie w pracy wywołuje tylko zazdrość jednego względem drugiego. To również jest marnością i gonitwą za wiatrem. Co ciekawe, w tym czasie, które powstawały zacytowane fragmenty, na świecie były 2 potężne mocarstwa. Najpierw Grecy, później Rzymianie. To starożytność, odległe czasy. Tam praca była ciężarem przeznaczonym tylko albo przeważnie niewolnikom. Tam wiedza i szlachetne urodzenie było tylko tym, co stanowiło o dostojności, o ludzkiej wartości. Dla wolnego Greka czy Rzymianina ciężka praca była wręcz obrzydliwa. Jeden z mędrców tamtego świata mówił, że praca jest niegodna wolnemu człowiekowi, praca fizyczna. Oczywiście my, żyjąc w zgoła odmiennych czasach, stawiamy wysiłek i umysłowy, twórczy, zarówno wysyłką i staramy się nie dyskryminować nikogo, kto wykonuje proste prace. Nie dyskryminujemy i staramy się nie dyskredytować kogoś, kto ma mniejsze wykształcenie. Po cichu musimy stwierdzić, albo może i nawet głośno, że jedno i drugie ma ogromne znaczenie w otaczającym nas świecie. Co o pracy mówi nam sam Pan Jezus Chrystus? Przywołam dobrze znane nam fragmenty. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 27 i 31 werset. Spójrzcie na lilię, ani nie przędą, ani nie tkają, a powiadam wam, nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która jest dziś, a jutro zostaje wyrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej wy, o małowierni, więc i nie pytajcie to, o co będziecie jeść i co będziecie pić. Nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Lecz szukajcie Królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. Troska o zdobywanie pracą rzeczy codziennych jest rzeczą normalną. Pan Bóg wie, że tego potrzebujemy, nie zabrania nam tego. Akcent mistrz tutaj kładzie na to, abyśmy się nie zamartwiali ani przedwcześnie, a także nie szukali rzeczy innych, a nie tracili czas na nieważne rzeczy. Mamy szukać rzeczy ważnych. Pan Jezus w swoim nauczaniu nie nakazuje pozostawienia pracy, a raczej mówi do nas: człowieku, siostro, bracie, musisz mieć taki stan serca, że w każdym momencie, czy w bogactwie, czy w biedzie, będziesz w stanie porzucić swoje dotychczasowe zajęcie, rozdać ubogim to, co masz i poświęcić się tylko i wyłącznie mnie. Tak jak apostołowie, którego wzoru tak często chcemy upatrywać, którzy zostawili to, co mieli, aż do niesamowicie wzruszającej historii, w której Szymon Piotr mówi: idę łowić ryby, idę pracować. Coś się skończyło. On nie wie, że za chwilę będzie łowił nie ryby, tylko będzie łowił ludzi. Przypowieść o talentach. Wydawać by się mogło troszkę kontrastująca do tej takiej luźnej wypowiedzi o nietroszczeniu się. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, wersety od 14 do 30, nie będziemy czytać, dobrze to pamiętamy. Nie wdając się także w szczegóły, możemy powiedzieć, że wielu z nas, wszyscy możemy służyć talentem, czy albo naszą wrodzoną lub wypracowaną cechą, służyć drugą. A zaniechanie takiego talentu przeróżnego, także wynikającego z naszego dorobku materialnego, z naszej pracy, może być odebrane wtedy jako ten, o którym mówi 33 werset tej przypowieści. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bądźmy szczerzy, drodzy bracia i siostry, nie zawsze talent musi być darem duchowym. Pamiętajmy o okresie, o którym wiemy bardzo mało, praktycznie nic. Na wspomnienie, które przecież zajmuje znakomitą część życia Pana Jezusa, a mianowicie czas do okresu, kiedy miał 30 lat, do którego to czasu najprawdopodobniej trudził się, myślę, że ciężką pracą, pomagając cieśli Józefowi. Człowiekiem, który pisze dużo o pracy, jest apostoł Paweł. Sam będąc wykształcony, wielki teolog, obywatel Rzymu, wydawać by się mogło, że w swojej ogromnej pracy dla rozwoju Ewangelii znaleźliby się ludzie, którzy mogliby mu pomóc finansowo. Ludzie, którzy finansowaliby jego podróże, jego działalność. Tak też było. Był wspierany. Fragmenty listów o tym nam wspominają. On za taką pomoc sam też dziękuje. Dziękuję Filipianom, umiłowanemu zborowi za pomogę. Ale z drugiej strony informuje przynajmniej dwa zbory, że nie był dla nikogo ciężarem, trudniąc się pracą swoich rąk. Pierwszy raz, kiedy przemawia w Efezie, a czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale, wersety 33-35. Srebra ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem. Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział: bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Tak więc Paweł w dobitny sposób pokazuje przykład pracy, która pozwoliła żyć i jemu, jak i innym. I nie ma tu mowy o jego pracy w głoszeniu. Najpewniej była to praca szycia namiotów. Było tego dobra aż tyle, że mógł wesprzeć siebie, ale tych, którzy byli razem z nim. Do tych może, których przyszedł. Praca to kolejna lekcja, lekcja trzecia. Praca to nauka samodzielności. To ta część życia, która pokazuje nas jako ludzi dojrzałych, gotowych odpowiadać za siebie, za innych. Znany werset pierwszego listu do Tesaloniczan, drugiego rozdziału, 9 wersetu. Wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i mozu, pracując dniem i nocą, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Ta sytuacja w Macedonii, w której był, była pewnie szczególna. Pomimo pomocy z oddalonej Filipii, to i on sam musiał pracować na własne utrzymanie. A dobitnym przykładem, który pozwala nam domniemać, że już wtedy pojawili się ludzie, którzy żerowali na innych, na czyjejś pracy, jest zapis z następnego, drugiego listu do Tesaloniczan, gdzie czytamy w 3 rozdziale. Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie, ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju, we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie dlatego, jakobyśmy do tego prawa nie mieli, ale dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam: kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali, własny chleb jedli. A wy, bracia, znowu to słowo dobre. Nie ustawajcie czynić dobrze. Pewnie doszlibyśmy tutaj do aspektu pracy dla Pana, na niwie Pańskiej, jak zwykle byśmy mówili. Nie powiem zbyt wiele na ten temat, niech wystarcza autorytet samego wybrańca Chrystusowego. Tym też nakazujemy i napominamy, aby ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. Jeżeli 2000 lat temu, niepozornemu pewnie, niedowidzącemu człowiekowi, który podróżuje w trudzie i w mozole, pewnie z laską w ręku, jego kalectwo, powiedzmy sobie, czy też ułomność, nie stanowiło przeszkody do pracy, to jak my dzisiaj nie możemy słuchać tego przykładu, że praca jest konieczna, ile sił starcza? Pawłowi dzięki Bożej pomocy wystarczyło. Nowy Testament wprowadza rzeczywiście pojęcie pracy jako służby. Służby dla najbliższych, dla najbraci, współbraci. Jedno i drugie można pogodzić. Apostoł Paweł podaje też przepis na relacje, jakie powinny występować w tejże pracy. Praca na własne utrzymanie, utrzymanie innych jest konieczna. Ale dlaczego? W samym początku robiłem założenie, że odpowiednie wykonywanie pracy może czegoś nas nauczyć. Powróćmy do Ewangelii, w której Pan Jezus mówi o zakładaniu winnicy. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw, nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? A gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc: ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Przy pracy potrzebna więc jest staranność i konsekwencja. Po to, aby wszystko bardzo dobrze funkcjonowało. Po to, aby nie wracać do raz wykonanej pracy, po to, żeby spoglądać i powiedzieć, tak jak powiedział Bóg w Edenie, że to, co zrobiłem, jest dobre. Osobista refleksja. Mój tato był inżynierem, był fachowcem. Wiem, że nie przepuszczał żadnej fuszerki. Ja dziś na swoją pracę, jakąkolwiek wykonuję, patrzę z zapytaniem, czy on by to odebrał, czy miałby zastrzeżenia. I kiedy widzę, że coś chodzi, ale tak strasznie, powiedzmy sobie, zgrzypi, można by jeszcze coś tam podciągnąć, tą śrubkę, i jest to takie kulawe albo krzywe, to mówię sobie po cichu, tata by tego nie przepuścił. Nie powiedziałby, że to jest dobre. Ta dokładność to cecha, jaka powinna chrześcijanina charakteryzować. To nie faryzejskie przecedzanie komara, ale szczera i porządna robota. Pan Bóg, jak często mówimy, nie jest Bogiem nieporządku. Należy stwierdzić, że jest w takim razie Bogiem porządku. Co jest przeciwieństwem pracy, pracowitości? Lenistwo. Kaznodzieja mówi, że gdy wielkie lenistwo, tam dach się zapada, a gdzie ręce opieszałe, tam dom zacieka. To lenistwo przynosi nieporządek, przynosi opieszałość. Trudno mi sobie wyobrazić człowieka migającego się od pracy, a gorąco służącego w zborze. Nowy Testament wprowadza rzeczywiście pojęcie pracy jako służby dla Pana i współbraci. Teologia Pawłowa mówi o samowystarczalności. Zostawmy na chwileczkę Biblię. Sięgnijmy do naszych wiedzy ze szkoły, do naszych zainteresowań. Co dzieje się po okresie biblijnym na świecie? Średniowiecze to czas olbrzymich nierówności społecznych. Trzy stany: duchowieństwo, stan szlachetnie urodzonych, szlachta, rycerze i cała reszta. To na barki tych najniżej urodzonych, tych najniżej uposażonych złożona zostaje w większości praca. A poza częścią klasztorów to właśnie i chłopi, i plebs wykonują prace fizyczne. I powraca to, co kilka minut temu wspomniałem z okresu Rzymian i Greków. Tam myśliciele wpadli na to, że praca nie jest zbyt dobra. A tu tak zwany ojciec Kościoła przypomina to, co powiedział wcześniej, nie wspomniałem kto, Arystoteles. I głosi, że tylko praca umysłowa, kontemplacyjna ma wyższą wartość. To stwierdzenie, które dzieli ludzi na lepszych i gorszych, na świeckich i duchowych, rozróżniając pracę gorszą i pracę lepszą. Czy Pismo Święte o takim rozróżnieniu mówi? Czy możemy podciągnąć po to stwierdzenie, jak usłyszałem, że to stwierdzenie mistrza do Marty, że to Maria lepszą częstkę obrała, ale czy Marta obrała gorszą? Nie zgadzam się z takim tokiem rozumowania. Na szczęście przychodzi odnowienie spojrzenia na pracę wraz z reformacją. Doktryna nadrzędności Biblii, powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących, usprawiedliwienia z łaski przez wiarę, wpływa na rozwój człowieka ogromnie. Jego odpowiedzialność, kreatywność, a więc również na społeczne postawy protestantów. Przede wszystkim zmienił się stosunek do pracy. Żadnej profesji nie uznano za niegodną. Sam Marcin Luther w dziele o wolności chrześcijańskiej stawia tezę burzącą porządek społeczny 15 wieków wstecz. Uważał on bowiem, cytuję, że wolą Boga jest to, aby każdy człowiek w cichości pracował i własny chleb jadł, nie ustawiając czynić dobrze, jak czytaliśmy w drugim liście do Tesaloniczan. Kto zaś nie chce pracować, jest złodzieją, grabieżcą swoich bliźnich, bo pozwala im pracować na siebie i karmi ich krwią i potem. Ta protestancka filozofia, której inni wyrośliśmy, od samego początku kładła nacisk na odpowiedzialność, na rzetelność, na uczciwość, prawdomówność, praktyczną pobożność, wyrażającą się w dewizie módl się i pracuj. Módl się pracując na chwałę Boga. A więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą, jak mówi list koryncki, 10 rozdział. 4. lekcja. Nasza praca może stać się odzwierciedleniem naszego charakteru, naszego postępu i, jak się wydaje, postępu cywilizacyjnego. Protestantyzm poszedł zdecydowanie dalej. Ja z racji mojego, może nie zawodu, ale moich studiów już jakiś czas temu, zgodnie z kierunkiem tych studiów, interesowałem się ekonomią gospodarczą, ekonomią polityczną oraz relacjami, które zachodzą między tymi obszarami. Pozostawiam do oceny pewnie myśl znaną, które kraje rozwinęły się szybciej i bardziej, czy te protestanckie z etosem pracy, czy te pozostające poza reformacją. Inny temat do dyskusji to, czy w tym rozwoju duchowym społeczeństw w związku z ogromnym skokiem cywilizacyjnym, w którym kierunku to poszło teraz. Inną też sprawą są zmiany w rozwoju duchowym w XIX wieku, na którym właśnie wielu z nas spogląda jako wielki znak czasów. O zależności między etyką pracy a gospodarką pisał też inny człowiek. W swojej pracy Etyka protestantyzmu a duch kapitalizmu wysnuł on poparty badaniem wniosek, że głęboka motywacja biblijna ma wpływ nie tylko na praktyki religijne, nie tylko na moralność, ale także na to, jak pracujemy i jakie są efekty tej pracy. Niezależnie od przeprowadzonych przez siebie badań, inny człowiek, też kaznodzieja tym razem, mówi, że marnowanie czasu jest pierwszym i najcięższym grzechem. Życie jest zbyt krótkie i cenne, by zatrzymywać się na własne powołanie. Strata czasu na rozrywki towarzyskie, leniwe powagawędki, luksus, nawet spanie dłużej, nic nie jest to konieczne dla zdrowia, tylko 6-8 godzin. Wszystko to jest absolutnie naganne. Czas jest nieskończenie cenny, gdyż każda stracona godzina jest zabrana służbie dla chwały Bożej. Czy ja się zgadzam z takim stwierdzeniem, to już zupełnie inna sprawa. Myślę, że czasem może przejść to do wynaturzeń. Wielkim zagrożeniem tych państw, o których powiedziałem wcześniej, tych rozwiniętych społeczeństw, tych, którzy na swoich banknotach piszą, jak znacie język angielski, w Boga wierzymy, jest w tym momencie wielkie zeświadczenie. Mówi się wręcz o degeneracji postprotestanckich społeczeństw. Dlaczego? Dlatego, że niszczy ona własne korzenie kulturowe. Przyczyniła się do zniesienia wszelkiego tabu, wszelkich hamulców. Ten etos pracy został zamieniony kultem pieniądza. Bo nie liczy się już tam praca, a liczy się maksymalizacja tego, co się zarobi. Za wszelką cenę. I patrząc na tą historię, zapytacie, po co to ja mówiłem. Patrzę na historię dlatego, żeby wyciągnąć z niej wniosek. Bo ja tam widzę bardzo dużą przestrogę. Tam jest pokazane to, albo zauważam, iż należy umiejętnie i godnie, właściwie korzystać z pracy. Także z tej zawodowej. Także tej na korzyść własną. Także dla tej pracy dla rodziny i współbraci. Bo przecież z pustego to i Salomon nie naleje. Chrześcijanin to człowiek rozumny. Idźmy za przykładem i Pana Jezusa, i apostoła Pawła, także apostoła Jakuba. Rozsądzajmy, jak właściwie gospodarować czasem, pracą, możliwościami. Osobiście bardzo oburzają mnie słowa, że naszemu rozwojowi duchowemu przeszkadza praca, przeszkadza nam żona, przeszkadza dom, dzieci, rodzina. Braterstwo, one nam nie mogą tylko przeszkadzać. One mają nam pomóc, te wszystkie rzeczy. Te wszystkie czynniki, te wszystkie osoby, rzeczy, które wykonujemy, nas mają kształtować. To one, to oni podnoszą nam ręce. Nie ubijają, nie są naszym ciężarem. Pomagają, aby podnieść się jeszcze wyżej, pokonać przeciwność. Nie siedzieć jak pustelnik na słupie i patrzeć w dół, nie mając kontaktu z rzeczywistością. Warto zejść na ziemię. Jest jeszcze jeden bardzo istotny aspekt pracy w naszym życiu. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciw duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Bardziej interesuje mnie ten drugi werset. Nasze codzienne życie może nie jest wśród pogan, powiecie, ale codzienne życie przeważnie nie jest wśród braci w Chrystusie. Pracujemy przecież w różnych miejscach. Jesteśmy albo zatrudnieni, albo sami prowadzimy różne działalności. Angażujemy się lub nie w różne wydarzenia, także te pozazborowe. Tu nasuwa mi się potoczne stwierdzenie, jak cię widzą, tak cię piszą. Tak więc prowadźcie pośród ludzi życie nienaganne, aby oni, przyglądając się waszej pracy, waszym słowom, czynom, widzieli, że chwalicie przez to Boga, ale co? Aby oni mogli Boga zacząć chwalić. Mówiąc wprost, Pan Bóg ocenia nasze życie nie tylko w niedzielę. Nie tylko w godzinach od 10 do 13 podczas nabożeństwa. Nie tylko tutaj, dzisiaj na konwencji w Andrychowie. Powiem więcej. Gdyby tak było, to gwarantuję wam, że liczba 144 tysiące byłaby na pewno liczbą symboliczną. Pan Bóg ocenia nas jednak od poniedziałku do soboty również. I to także podczas pracy. Apostoł Paweł zanotował w liście efeskim przestrogi dla sług, niewolników. I choć my dzisiaj nie mamy niewolników, ani nimi w świetle prawa nie jesteśmy, to odbieramy ten zapis jako dla pracownika. Słudzy, bądźcie posłuszni Panu na ziemi, z bojaźnią i ze drżeniem, w prostocie serca swego jak Chrystusowi. Nie pełnią służby dla oka, jakbyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy, służąc dobrą wolę jako Panu, a nie ludziom. Wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczynił. Nie pracujmy więc dla oka, dla przypodobania. Wykonujmy nasze prace tak, aby można powiedzieć, że wykonaliśmy je dobrze. Bądźmy uprzejmi dla wszystkich ludzi, także dla tych, za tymi drzwiami, za salą, w której jesteśmy. Jeżeli nie mamy siły, zdolności, aby opowiadać Ewangelię słowem, pięknymi wykładami, to wykładajmy ją, opowiadajmy ją uczynkiem, prostotą myśli, porządną robotą. A wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo. Zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby. Droga siostro, drogi bracie, właścicielu firmy, szanuj pracownika swego, czy to brata, czy obcego. Dla Pana Boga jest to ważna postawa. Nie wiem, drodzy braterstwo, czy w przyszłości będziemy pracować. Po prostu nie wiem. Pracą zawodową Kościoła będzie przyprowadzenie ludzkości do społeczności z Panem Bogiem. Jeżeli przyjdzie nam nawet tą pracę wykonywać, co będziemy robić, nie wiem. Moje domysły kończą się tu i teraz, 21 maja. Chciałbym, abyśmy z tych rozważań zapamiętali choć jedną z lekcji. To nie są moje lekcje, to są lekcje, które znalazłem w Biblii. Praca ma doprowadzić do dobra, a zrozumienie dobra jest tutaj dwojakie. Po pierwsze, czynienie po prostu porządnych, zadowalających rzeczy. Po drugie, praca i jej wynik ma służyć nam samym, jak i innym. Lekcja druga.
Praca jest nakazem Bożym, ale i odpoczynek od pracy jest nakazem Stwórcy. Zarówno pracownik, jak i pracodawca powinien przestrzegać tego prawa. Lekcja trzecia. Praca to nauka samodzielności. To ta część życia, która pokazuje nas jako ludzi dojrzałych, gotowych odpowiadać za siebie i za innych. Nasza praca stać się ma odzwierciedleniem naszego charakteru i naszego postępu i rozwoju cywilizacyjnego. Jak już tak bardzo czujemy się udręczeni doczesnym życiem, to polecę przeczytać na zakończenie dnia, kładąc się do snu, zmęczeni pracą, obowiązkami, słowa apostolskie z drugiego listu do Koryntian, 4 rozdziału, 16 do 17 wersetu. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. I drodzy braterstwo, tej nadziei chwały i tej pracy i odpoczynku wam serdecznie życzę. Z całego serca zostańcie z Bogiem. Amen.